Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, historia, gdzie padają zarzuty wobec Jezusa. Należałoby parę słów wstępu, dlatego że kontynuujemy po krótkiej przerwie. A co tam było wcześniej? Wcześniej Jezus wypędził przekupniów ze świątyni. Zrobił to dosyć stanowczo, delikatnie rzecz ujmując, co zaskoczyło bardzo wielu. I teraz mamy ciąg dalszy. Następnego dnia Jezus przyszedł do świątyni i nauczał od 23 wersetu. Wtedy podeszli do Niego wyżsi kapłani i starsi ludu i zapytali, jakim prawem to czynisz? Kto Ci dał taką władzę? A Jezus odpowiedział, zadam Wam najpierw jedno pytanie. Jeśli mi odpowiecie, ja Wam powiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się i mówili między sobą, jeśli powiemy z nieba, to nas zapyta, czemu więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to narazimy się tłumowi, gdyż wszyscy uważają Jana za proroka. Dlatego odpowiedzieli Jezusowi, nie wiemy. Wtedy im on odrzekł, w takim razie i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Jezus powrócił, jak wspomniałem, do świątyni i wtedy stanął ponownie twarzą w twarz z tymi, którzy nie bardzo go lubili, można by powiedzieć przeciwnikami. Gdy wchodził do świątyni, arcykapłani i starsi ludu zgromadzili się wokół niego, nabrali wtedy odwagi, bo przecież dzień wcześniej ta sytuacja, która miała miejsce, chyba ich musiała mocno zaskoczyć, bo przecież za nie mówili, nic wtedy się nie odezwali. Ale teraz już nabrali tej odwagi i odważyli się zakwestionować prawo Jezusa do jego zachowania, które miało miejsce wcześniej, jak również do tego, co mówił. Dlatego zadają pytanie, jakim prawem to czynisz, kto dał ci taką władzę? Krótko mówiąc, zaatakowali Jezusa, mając nadzieję, że może tym razem uda się go pokonać. I 24 werset. Jezus odpowiedział, zadam wam najpierw jedno pytanie. Jeśli mi odpowiecie, ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Odpowiedzi Jezusa są zawsze pełne mądrości, ale rzadko też spełniają oczekiwania jego przeciwników. Tu można też powiedzieć, że my też zadajemy Bogu pytania. Może jak ktoś sobie przypomni, to się okaże, że nawet i dzisiaj, wczoraj zadawał Bogu jakieś pytania. My też zadajemy Mu wciąż pytania, tylko że nie zawsze podobają nam się Boże odpowiedzi. Musimy to przyznać uczciwie. I dlatego niektórzy chrześcijanie z czasem już nawet nie pytają Boga, bo mogliby usłyszeć odpowiedź, która niekoniecznie im odpowiada, a jak już Bóg mówi, to trudno polemizować, choć i niektórzy próbują. Może też dlatego mam wrażenie, mam nadzieję, że mylne, że niektórzy nie sięgają do Pisma Świętego, bo mogliby się dowiedzieć, że Bóg ma inne zdanie na wiele tematów, co do których my mamy odmienne. I wtedy trzeba byłoby wybrać, to trzeba byłoby się zastanowić, czy ja mam uwierzyć Panu Bogu i przyjąć Bożą opinię na daną sprawę, czy może jednak ta moja jest całkiem dobra. Więc Jezus zwraca się do arcykapłanów, do starszych. Ja też zadam wam jedno pytanie. Jedno stwierdzili, damy radę. Więc na ich pytania odpowiada innym pytaniem. A też powiem, że często mądrze jest nie udzielać natychmiastowych odpowiedzi. Tak jak Jezus. Od razu nie odpowiada, próbuje bardziej usłużyć im, jakże i tym, którzy przysłuchują się tej rozmowie. Dlatego też pamiętajmy, nie trzeba za wszelką cenę od razu, zbyt szybko, bez refleksji odpowiadać na cudze pytania, bo może się to naprawdę obrócić przeciwko nam. To jest tak, jak pewien pijany mężczyzna wsiadł do autobusu i usiadł obok zakonnicy. Miał włosy potargane, ubranie pognieciane i czuć było od niego alkohol. Otworzył on gazetę i zaczął czytać. I w pewnym momencie zwrócił się do zakonnicy i zadał pytanie. Siostro, co powoduje artretyzm? Ta zakonnica pomyślała, jest okazja, aby mu przemówić do rozsądku, że to jest doskonała okazja na świadectwo, więc odpowiedziała. Grzech, picie wódki, palenie papierosów i inne hulanki. A dlaczego pytasz? Mężczyzna odpowiedział, ponieważ tu w gazecie napisano, że papież ma artretyzm. Ona mówi, dlaczego pytasz dopiero po odpowiedzi? Czasami bardzo mądrze jest zastanowić się, co człowiek myśli, czego szuka, aby mu usłużyć i mu odpowiedzieć, a nie już mieć gotową odpowiedź, która rzeczywiście, jak tutaj pokazuje, nie musi być trafna. Więc zaatakowali Jezusa i mamy pytanie też Jezusa, 24 werset. Zadam wam najpierw jedno pytanie, jeśli mi odpowiecie, ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Dlatego, jak powiedziałem, mądrze jest czasami po tej historii pomyśleć, niekoniecznie od razu odpowiadać. Więc Jezusa warunki były rozsądne. Jeśli mi powiecie, ja wam powiem. I najwyraźniej pytający nie mieli żadnych zastrzeżeń, ponieważ Jezus natychmiast zadał im pytanie. 25 werset. Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? I tu mają już dylemat teraz ci faryzeusze, ci starsi, bo mówią w takim razie, że jakkolwiek mu odpowiemy, źle na tym wyjdziemy. Pytanie było proste, ale mieli trudność z odpowiedzią, bo jak widzicie, są ludzie, którzy chcą się innym przypodobać. Do takich również należą politycy. Oni wszyscy muszą obserwować, w którą stronę wieje wiatr, aby właściwie się ustawić. Co ludzie chcą usłyszeć? Żeby to im powiedzieć, bo wtedy mamy jakieś korzyści. Są również, jak widzimy, duchowni, którzy mówią ludziom to, co oni chcą usłyszeć, bo wtedy oni będą ich słuchać, wtedy oni przyjdą na nabożeństwo, wtedy oni przyjdą i dadzą ofiarę, wtedy może kupią ich książki. I nasz Pan postawił swoich rozmówców przed dylematem. Jeśli Jan Chrzciciel był posłany z nieba, to dlaczego go odrzucili? No i nie ośmielili się odpowiedzieć. Oni znaleźli się, krótko mówiąc, w potrzasku. Można w spokojnej rozmowie mocno ludzi zaskoczyć. Wcale nie trzeba na nich krzyczeć, obrażać. Można postawić ich przed dylematem i oni już wiedzą, że to oni mają problem. Więc oni odpowiadają Jezusowi, nie wiemy. No przecież ta odpowiedź ówczesnych duchownych była kłamstwem. To nie to, że oni nie wiedzieli. Oni nie chcieli powiedzieć, bo jakakolwiek ich odpowiedź mogłoby narazić ich wpływy. Ich wpływy mogły w narodzie osłabnąć. Więc Jezus też im odpowiada. W takim razie ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, Jezus nie mówi im, ja nie wiem. Wy nie wiecie, to ja też nie wiem. I Jezus mówi prawdę. Jezus mówi im, ja wam nie powiem. Mogli powiedzieć Jezusowi, skąd pochodzi chrzest Jana, ale nie chcieli tego zrobić. On mógł im powiedzieć wszystko o Jego boskiej władzy, o tym, skąd ma autorytet, ale z całej tej rozmowy nie było pożytku, bo oni nie byli gotowi uczciwie przyjąć żadnej odpowiedzi. Bo jak widzimy, oni byli tylko nastawieni, aby przypodobać się innym, aby wyjść z twarzą. I to jest też tak w naszym życiu często, że nie chcemy o pewnych rzeczach rozmawiać, bo no chcemy wyjść z tej rozmowy z twarzą, jeśli nie wobec innych, to wobec samych siebie. Dlatego też wielu ludzi, z którymi chcecie porozmawiać o Panu Jezusie, o Ewangelii, oni właśnie dbając o to, nie są przed wami szczerzy. I to musimy zrozumieć, że niektórzy boją się, że jeśli przyznają wam rację, to rodzina krzywo spojrzy, a może się odwróci od nich. Jeżeli przyznają wam rację, to może środowisko, w którym funkcjonują, będzie krzywo patrzeć. Bo jeżeli są młodzi ludzie i ktoś mówi, ja nie palę, nie piję, to przecież niektórzy mogą popatrzeć dziwnie. Więc czasami te osoby nic nie mówią i są tacy jak ci faryzeusze i starsi, ani w lewo, ani w prawo. Zobaczymy, jak wieje wiatr. Ale są też tacy młodzi ludzie, którzy mówią wprost, nie piję, nie palę. Jak wam to nie odpowiada, to trudno. Ja tak jak byłem młodym człowiekiem, chodziłem do szkoły średniej, tak powiedziałem kolegom, jak wam to nie odpowiada, to trudno. Ale oni powiedzieli, odpowiada. I oni pili, palili, kleli, a ja nie. A jeszcze mało tego, przy mnie ani nie pili, ani nie palili, ani nie kleli. Można? Można. Więc oni nie bardzo, ci faryzeusze, ci starsi, chcieli się uczyć czegokolwiek. Więc Jezus wtedy, zauważywszy, że nie da się ich przekonać łagodnością, widzimy, dochodzi do wniosku, że można nimi wstrząsnąć. Można zdemaskować, bo i oni potrzebują wstrząsu, ale ludzie potrzebują, żeby zdemaskować religijność, która w ogóle nie jest od Boga, że jest obłudna. I teraz właśnie się o tym dowiadujemy, bo Jezus opowiada dwie przypowieści. My dzisiaj przeczytamy tylko jedną. W pierwszej czytamy o dwóch synach. Tam Jezus obnaża właśnie ich fałszywe postępowanie wobec Boga. 28 werset do 32. Jak sądzicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział do pierwszego: synu, idź i popracuj dzisiaj w winnicy. On jednak odparł: nie chcę. Później jednak odczuł żal i poszedł. Następnie zwrócił się do drugiego i powiedział mu to samo. Ten odrzekł: dobrze, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Odpowiedzieli: ten pierwszy. Jezus zaś powiedział: zapewniam was, celnicy i nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Bożego, bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice, należałoby też dodać, tu jest prostytutki, a wy, chociaż to widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu. Pewien człowiek miał dwóch synów. Obaj byli zobowiązani do pracy w rodzinnym biznesie i powinni czuć się tak naprawdę wyjątkowo i zadowoleni. To jest ich rodzinny biznes, z którego oni korzystali. Przecież oni dzięki niemu jedli, mieli dobre komórki, mieli dobre laptopy. I pierwszy syn był uparty i krnąbrny, ale we wszystkim, co robił, był szczery, jak widać, bezpośredni i chyba tak naprawdę uczciwy. Bo ojciec powiedział do niego: synu, dziś idź do mojej winnicy. Więc to polecenie było poleceniem ojca, a obowiązkiem syna było tam pracować. On miał taką pracę, to był biznes rodzinny. On nie powiedział: ojcu, tato, daj mi część swoich pieniędzy, ja pójdę założę swoją własną działalność. Więc jakby nie było, wszystko było na miejscu. Polecenie było jasne, ale jego odpowiedź: nie chcę. Była to niegrzeczna odpowiedź, wręcz buntownicza, niewdzięczna i nieposłuszeństwo było tutaj czuć, ale była też pochopna, bo po chwili refleksji ten człowiek żałował tego, co powiedział, że nie pójdzie i po prostu poszedł. On doświadczył prawdziwej skruchy i to doprowadziło go do posłuszeństwa. To jest właśnie opamiętanie, o którym Biblia mówi. On być może powiedział sobie: Boże, jeśli Ty czegoś ode mnie oczekujesz, to oznacza, że będzie to dobre, więc biorę się za to, przenosząc to nasze duchowe życie. Boże, jeżeli Ty ode mnie czegoś oczekujesz, to znaczy, że to będzie dobre dla mnie lub dobre dla mojej rodziny lub dobre dla moich przyjaciół, to po prostu będzie dobre, więc biorę się za to. I bez jakichkolwiek ceregieli zabrał się do pracy dla swojego ojca. I dodam, że tu nie chodziło, że on kiedyś weźmie się za pracę. Ojciec powiedział: idź teraz. Bo my znamy to z życia, że nasze dzieci potrafią powiedzieć nam, kiedy prosimy je, żeby na przykład wyniosły śmieci, one mówią: później. One mówią: jutro, albo te zaraz, które trwa bardzo długo. Czy ktoś to kiedyś słyszał? Są rzeczy, których Bóg oczekuje od nas już teraz. Nie później. Później może być za późno. Chociażby z nawróceniem się do Jezusa. Później. Ale Biblia mówi wprost: oto teraz jest czas zbawienia. Oby wielu, którzy dotychczas odmawiali posłuszeństwa Ewangelii, zmieniło swoje nastawienie i wysłuchało głosu Bożego już teraz i zaczęło robić to, co Bóg od nich oczekuje teraz. A czasem dobrze, że ludzie przychodzą po rozum do głowy i zmieniają zdanie. Tutaj Ellen Guzman Macmillan to była ostatnia osoba, jak czytałem, pewnie jedna z ostatnich, którą uratowano z gruzów zawalonych bliźniaczych wież World Trade Center. Kiedy była uwięziona w ruinach przez 27 godzin, w końcu została znaleziona przez strażaków, którzy usłyszeli jej wołanie. To 30-letnia samotna matka, która pracowała jako urzędniczka w zarządzie portu zaledwie od 9 miesięcy. I wtedy właśnie 11 września ci terroryści zaatakowali ten World Trade Center. I według jej własnych słów, ta Gen bo tak miała też na imię, która z natury była imprezowiczką, ona sama o sobie to mówi. Mieszkała ze swoim chłopakiem na Brooklynie. Kiedy ta północna wieża zawaliła się, natychmiast pomyślała o Bogu i o swojej 14-letniej córce. I modliła się wtedy, aby przynajmniej znaleziono jej ciało, by mogła zostać pochowana. Ale z czasem nabierając odwagi, zmieniła swoją modlitwę, prosząc Boga, aby jeśli ma umrzeć, to przynajmniej dotarła do szpitala, by mogła po raz ostatni zobaczyć swoją córkę. Ale jej wiara rosła i odważnie poprosiła Ojca Niebieskiego o ocalenie. Mówi, modliłam się do Boga, Boże, proszę, ocal mi życie, daj mi drugą szansę. Obiecuję, że zmienię swoje życie i będę wypełniać swoją wolę. I dotrzymała obietnicy. Przejdźmy teraz do drugiego syna. 30 werset. I przyszedł do drugiego i rzekł to samo. A ten odpowiedział, idę, panie, ale nie poszedł. A drugi był łagodniejszy. Miał milszy sposób obycia. Odpowiada tak, jak ojciec chciałby, żeby odpowiedział. Czyli może byłby dobrym politykiem. Więc ojciec przemówił do niego, tak jak do starszego, aby poszedł do pracy, a odpowiedź była piękna. Każdy by chciał z rodziców od razu to usłyszeć. Idę, zrobię to, co ode mnie oczekujesz. Rodzic mówi, idź wynieś śmieci. Już robię, natychmiast. I poszedł do kuchni i zaczął sobie jeść chipsy. I włączył sobie smartfona i przegląda, co tam nowego na Facebooku. Jakby to było rzeczą oczywistą, to okazał wzorową uprzejmość wobec ojca, zapewnił go, że jest do jego dyspozycji. Tak, tato, jestem. Więc wyraził zgodę, przyjął polecenie. To cechuje bardzo wielu ludzi, jak i jego, ludzi religijnych. I jakże to też kontrastuje z postępowaniem jego brata. Ale zwróćcie uwagę, on pięknie mówił. Mówił to, co chciałby usłyszeć jego ojciec, ale nie poszedł. Więc jego piękne teksty, obietnice były czym? Kłamstwem. Tak naprawdę oszustwem. Nigdy nie poszedł do tej winnicy, nie poszedł do tej pracy w rodzinnym zakładzie. On nie przyłożył ręki do pracy. On chyba wychodził z założenia, że ta winnica może popaść w ruinę, ale on nie będzie się tym przejmował. Przecież nie będzie robił to, co ojciec od niego oczekuje. Ale żeby był święty spokój, tak, idę. Znaczy, my dzisiaj nie mamy chrześcijan, którzy są podobni? Czy nie mamy takich chrześcijan, którzy mówią, że tak, Słowo Boże jest prawdą, ale nic poza tym? Mają zamiar kiedyś podejść do tego poważnie, ale kiedyś. Albo mówią o posłuszeństwie Bogu, no ale tylko mówią. I tak naprawdę zachowują pozory religijności, że inni mogą powiedzieć, o, to jest taki spokojny, grzeczny, posłuszny chrześcijanin. Tak jak mogą mówić o niektórych dzieciach, waszych dzieciach i nie tylko. Przecież to taki grzeczny, mądry, posłuszny chłopiec. Ale to tylko rodzice wiedzą, jaki on jest. Dlatego o wielu chrześcijanach też tak można mówić, ale tylko Bóg wie, jaki on jest. Bo ci chrześcijanie ładnie mówią i często mówią to, co inni chcą usłyszeć. I 31 werset i 32 chcę ponownie przeczytać. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli ten pierwszy. Jezus zaś odpowiedział, zapewniam was, celnicy i nierządnice, prostytutki, wejdą przed wami do Królestwa Bożego, bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie, a nie uwierzyliście mu. Uwierzyli mu zaś celnicy i prostytutki, a wy chociaż to widzieliście, nawet później nie odczuliście żalu i nie uwierzyliście mu. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnej prostytutce. Iris ma na imię. Ta historia pokazuje, że Bóg wciąż przyjmuje prostytutki, celników, różnych ludzi do swojego królestwa. Iris Blue dorastała w Houston w stanie Texas i prowadziła buntownicze życie jako nastolatka, już wpadła w narkotyki, alkohol, prostytucję. W wieku 17 lat została aresztowana i spędziła 7 lat w więzieniu. A po wyjściu z więzienia ponownie wróciła na ulicę. Należała też do gangu motocyklowego Banditos. Była uzależniona od heroiny, także wielokrotnie poddawała się aborcji. I z biegiem lat od prostytucji przeszła do sutenerstwa, a jej biurem stał się bar Stopless, takiej dosyć obskurnej dzielnicy Houston. Jednym z jej dawnych klientów był mężczyzna, który się nawrócił, został chrześcijaninem. Jego życie się zmieniło i zaczął dzielić się Ewangelią z innymi, szczególnie z tymi, którzy wciąż prowadzili takie destruktywne życie. I odwiedził tą Iris w barze i powiedział jej, że ona potrzebuje Jezusa. Ona go zwyzywała, no to on potem zadzwonił do niej i powiedział, jak bardzo Bóg ją kocha. To Iris się rozłączyła, nie chciała dalej rozmawiać i pewnego dnia ponownie zadzwonił i poprosił ją, aby spotkała się z nim przed barem. I tej nocy powiedział jej, że nie może się z nią już więcej spotykać, ponieważ złożył Bogu obietnicę, że nie będzie się już zadawał, nie wiem jak ten wers angielski przetłumaczyć, ale to chodzi o latawice, zdziry i prostytutki, prawda, ten jeden wyraz. Więc nie może się już z nimi zadawać. I teraz pozwólcie, że dalej opowiem wam historię już jej słowami. Ta historia pojawiła się w książce, którą można przeczytać, nie wiem czy w języku polskim. Kiedy nazwał mnie dziwką, chciałam mu poderżnąć gardło. Pomyślałam, przez cały tydzień dzwoniłeś do mnie i mówiłeś, jak bardzo jestem cenna dla Boga i jak bardzo jestem wartościowa, a teraz jednym słowem nazwałeś mnie śmieciem. Zanim jednak zdążyłam zareagować, powiedział, ty nawet nie rozumiesz, Jezus może zmienić cię w damę. I kiedy wypowiedział słowo dama, poczułam, jakby coś we mnie eksplodowało. Pomyślałam, zawsze chciałam być damą. Powiedział, widzisz, to naprawdę jest jak małżeństwo. Nie chodzi tylko o wiarę, bo gdyby sama wiara w Jezusa mogła cię zbawić, zostałabyś zbawiona, gdy po raz pierwszy usłyszałaś o Jezusie. Ale to jest oddanie swojego życia Jemu. Powiedzenie, oddaję się Tobie. To nie jest droga w jedną stronę. Jezus otrzymuje całą ciebie, a ty otrzymujesz całego Jego. Jesteś gotowa? Zapytał. I wtedy ona mu odpowiedziała, jestem gotowa. I on do niej mówi, dobrze, poprowadzę cię w modlitwie, trochę jak podczas ślubu. I powiedział, Jezusie, czy chcesz ją? Nic nie usłyszałam, ale on powiedział, Jezus odpowiedział, chcę. A potem powiedział, Iris, czy chcesz Jezusa? Odpowiedziałam, chcę. Uklęknęliśmy na chodniku, nikt nie grał, ale czułam muzykę, tę muzykę, tam wymienia konkretny utwór. Powiedział, módl się ze mną. Potem wziął mnie za rękę i poprowadził mnie w modlitwie. To było tak, jakby Bóg odsłonił zasłonę z mojego serca. I 31 marca przed starym barem klęczałam jako zdzira, nieudacznik i zero, ale wstałam jako dama, czysta, której przebaczono, niewinna, bez winy, kochana, zupełnie nowa. Moje życie zmieniło się. Iris zaufała Chrystusowi właśnie tej nocy i od tamtej pory już żyje dla Boga, mieszka sobie w stanie Teksas wraz z mężem i tam na pełen etat służą Jezusowi. Czy Bóg może zbawić prostytutki i poborców podatkowych? Oczywiście. Ona z tego świadectwa dowiadujemy się, że codziennie dziękuję Bogu, że ktoś pokochał ją na tyle, aby przyjść do baru i podzielić się z nią Ewangelią, Bożym przesłaniem. Z taką latawicą i zdzirą, że ktoś się odważył otworzyć usta, że komuś się chciało. To jest również do nas. Czy nam się chce? Czy mamy odwagę? Bo może się okazać, że uważamy się za zbyt dobrych, by nieść Ewangelię złym ludziom. Albo wydaje nam się, że jesteśmy zbyt słabi, aby otworzyć usta, bo nie mamy za wiele do powiedzenia. Każdy z nas może powiedzieć świadectwo. A umacniając się w wierze, zawsze będziesz umieć coś dodać. Jezus właśnie tych duchownych, faryzeuszy, starszych, tych obłudnych duchownych uczynił sędziami w własnej sprawie, bo zapytał ich, który z nich spełnił wolę Ojca. Można było udzielić tylko jednej odpowiedzi i mówią pierwszy. Było jasne, że pierwszy syn, pomimo swojej gwałtownej tej odmowy, gdy po raz pierwszy usłyszał polecenie Ojca, ale w końcu zrobił to, co Ojciec oczekuje. I następnie Jezus pokazuje, że celnicy, prostytutki są podobni do pierwszego syna. Podczas gdy ci arcykapłani i starsi, czyli być może teolodzy, duchowni właśnie tamtych czasów, pomimo wszystkich pięknych wyznań, które wyznają, tych pięknych słów i tych może demonstracyjnych gestów, tak naprawdę są obłudni i nieposłuszni jak drugi syn. Oni swoimi ustami wyznawali cześć dla Boga, ale kiedy przyszło co do czego, to tak naprawdę prowadzili inne życie. Bo nie pokutowali. Dlatego bali się przyznać, że Jan był od Boga. Bo nie byli tym zbytnio zainteresowani. A tutaj jawni grzesznicy, którzy przez nich byli być może i piętnowani, na pewno nimi pogardzali, którzy wydawali się, że to oni odrzucają głos Boga, to tak naprawdę oni uwierzyli poselstwu Jana i garnęli się do Boga. Szukali przebaczenia, szukali opamiętania. To nie mogło przyjść faryzeuszom do głowy. To nie mogło przejść im przez głowę. Więc oni, którzy może z siebie byli dumni, zadowoleni, co znamy też z innej historii, kiedy dwóch ludzi modliło się w świątyni, jaki jeden był pyszny, jaki to on i och i ach, a ten drugi, jaki to zły. I oni usłyszeli, że celnicy i prostytutki są bardziej docenieni przez Jezusa? Zareagowali. Właśnie to czytamy na końcu tych słów. Zgrzytając zębami, planowali w swoich sercach takie prawdomorderstwo. Więc od razu widzimy, to nie ci, którzy pięknie mówią. To nie ci, którzy na pokaz oddają Bogu cześć. Dlatego, że można pięknie mówić, nawet nauczać innych pięknych rzeczy, ale w ogóle nie służyć Bogu. I Ewangelia Mateusza, to jest 7 rozdział, nam o tym mówi od 21 do 23 wersetu. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Pamiętacie? Lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tu mamy historię ludzi, którzy pięknie mówili, no ale woli Bożej nie bardzo chcieli przestrzegać. A Bóg nie jest zwolennikiem pustych słów. Bo służyć Bogu to czynić Jego wolę, nie swoją. I muszę dodać, abyśmy nie myśleli, że jeśli robimy coś dobrego, to jesteśmy posłuszni Bogu. Bo nie wszystko, co robimy, nawet nam się wydaje, że robimy dla Boga, robimy dla Boga. Nie wszystko zostanie docenione przez Boga. Tylko to, co jest Jego wolą. Bo może ci się wydawać, że Bóg tego oczekuje, co robisz. Albo, że to jest takie piękne i że się Bogu spodoba. Bo to jest może coś, co nadaje ci prestiżu, ludzie cię zauważają. A ta inna rzecz jest jakaś taka mała, jakaś taka nieprestiżowa. Ale nie wszystko, co my czynimy, będzie docenione przez Boga. Jedynie to, co jest Jego wolą. Może nam się wydawać, że to, czego Bóg ode mnie oczekuje, jest za mało prestiżowe. Że ludzie tego nie zobaczą, że ludzie tego nie docenią. Tylko mam pytanie, czy wolisz być doceniony przez Boga, czy przez ludzi? Bo tak będziesz postępować. Czy wolisz, żeby to Bóg dał ci nagrodę, czy chcesz ją odebrać od ludzi? Bo wielu chrześcijan tym się kieruje. Ludzie mnie docenią, ludzie mnie nagrodzą. To wtedy faktycznie wydaje im się, że robią dobre rzeczy, bo ludzie chwalą, ludzie doceniają. A kto będzie robił rzeczy, które są niepozorne? Niektórym się wydaje, że skromna praca, niepozorna, ona nie przynosi Bogu chwały. Ale chcę powiedzieć, że nawet ta najbardziej niepozorna, skromna praca staje się świętą pracą, jeśli wykonujesz ją w wyniku posłuszeństwa Bogu. Pewien człowiek tak się modlił. Naucz mnie wykonywać skromne zadanie najlepiej jak potrafię i nie szukać większych wyzwań, które mogą sprzeciwiać się Twojemu planowi. Piękne przesłanie, dlatego że my możemy ocenić, to jest większe, bardziej prestiżowe, bardziej widoczne, ludzie zobaczą, ludzie pochwalą, ale może się okazać, że to nie jest święte i to wcale nie jest odpowiedzią na bycie posłusznym Bogu. A Jezus przyniósł nam przebaczenie grzechów, a Jego zmartwychwstanie daje nam życie. To nowe życie jasno pokazuje nam, kim jesteśmy w Królestwie Bożym i nie znajdujemy się tu, gdzie jesteśmy, dzięki naszym zasługom, ale dzięki łasce Bożej. Bóg wychodzi nam naprzeciw i nasze życie się zmienia dzięki temu, że Boga zapraszamy. Ci, z którymi nikt nie chciałby mieć nic wspólnego. Mamy tu w tej historii celnicy i prostytutki, ale takich ludzi może być dużo w innych grupach. Nagle stają się przewodnikami do Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo oni uwierzyli, bo oni przyjęli poselstwo Jezusa Chrystusa, ukorzyli się. Oni odpowiedzieli na nie z wiarą. Wielu dumnych ludzi wokoło wcale nie odpowiada z wiarą na poselstwo Ewangelii. I tu widzimy, że to jest niewyrachowana wiara. To jest po prostu wiara, która jest szczera. Nikt się tam nie wstydzi. Te prostytutki się nie wstydziły. Ci celnicy się nie wstydzili. Oni po prostu przyjęli dobrą nowinę. Wystarczająco oni już doświadczyli od innych razów, żeby się nimi przejmować. Oni przyjęli to, co zostało dla nich już zrobione. Chrystus umarł i zmartwychwstał za każdego z nas, za ciebie. I On przebacza ci twoje grzechy i uznaje cię jako swoje dziecko. To jest źródło naszego życia. Więc chciałbym, abyśmy odważnie wyznawali Jezusa, niezależnie od tego, co przyniesie nam przyszłość. Po prostu naśladujmy Jezusa, bo On przebacza nam nasze grzechy, daje nowe życie, życie wolne, przejrzyste, pełne również przygód. Takie autentyczne w Chrystusie. Więc idźcie, mówcie innym, czego doświadczyliście, czego inni mogą doświadczyć dzięki łasce Bożej. Nie zastanawiajcie się nad tym, co z wami się stanie na tym świecie, jeśli będziecie wyznawać swoją wiarę. Ale wierzcie bez względu na wszystko, ponieważ to wierząc w Jezusa Chrystusa macie życie wieczne. Amen.